Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Jego twarz zajaśniała jak słońce. Odzienie stało się białe jak światło. A oto ukazali im się Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Oto Słowo Pańskie. Jezus, jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, bierze ze sobą na górę wysoką osobno najbliższych uczniów. Z najbliższego okręgu Piotra, Jakuba i jego brata Jana. I tam promieniuje światłem Boga, chwałą Boga. Ta scena przypomina promieniującą twarz Mojżesza z góry Synaj, kiedy w imieniu ludu Izraela słyszał od Boga słowa i przyniósł dokument przymierza. I ukazuje się Mojżesz i Eliasz. Co to znaczy w języku i w tradycji wiary Izraela? Mojżesz to Tora z Synaju. A gdy chodzi o święte pisma w czasach Jezusa, to pięcioksiąg. Od Księgi Rodzaju do Księgi Powtórzonego Prawa. Święte pisma świętych słów Boga dla Izraela, mówienie Boga do Izraela przez Mojżesza. A Eliasz? Eliasz to świadek dalszej historii, historii Izraela w ziemi obiecanej, historii prorockiej. To kolejna część świętych pism Izraela w czasach Jezusa. Prawo i prorocy. Tora i prorocy. Prorocy to w przekazie Izraela zarówno księgi historyczne Starego Testamentu, jak i księgi, które dziś nazywamy prorockimi. Cała historia Izraela w ziemi obiecanej nazywana jest prorokami. Eliasz jest świadkiem historii Izraela w ziemi obiecanej, która jest historią proroków. Dlaczego historia jest prorocka? Ponieważ kierowana jest Słowem Boga poprzez Jego posłańców, posłańców Słowa, a to prorocy. To oni byli najważniejszymi w historii Izraela, ważniejszymi od królów, ponieważ to Bóg Izraela, Król prawdziwy i jedyny Izraela, kierował jego historią. I interweniował, kiedy zagrażali swojemu życiu przez złe decyzje polityczne, społeczne, a także religijne zdrady. Posyłał ludzi, którzy zderzali się, mieli się w imieniu Boga zderzać z Izraelitami dla ich dobra. I często ginęli i ponosili rany. Mojżesz i Eliasz na górze Ewangelii, przy prześwietlonym chwałą Boga Jezusie, to znak, dla tych, którzy znają tradycję wiary Izraela, że to Jezus teraz przejmuje i wypełnia tę tradycję Mojżesza i Eliasza, prawa i proroków, czyli całego mówienia Boga do Izraela od początku aż dotąd. I dlatego w Ewangelii, gdy uczniowie podnoszą głowę, gdy upadli na twarz przed takim widokiem, widzą już tylko Jezusa. Mojżesz i Eliasz rozmawiają z Nim, to znaczy, że Jezus jest wypełnieniem całej tradycji mówienia Boga do Izraela. Nie ma konfliktu Mojżesz-Jezus. Nie ma konfliktu Eliasz-Jezus, prorocy i Jezus. Jezus przejmuje dziedzictwo mówienia Boga do Izraela i spełniania jego historii. I to jest uwidocznione w dialogu Mojżesza, Eliasza z Jezusem. Nie słyszymy, o czym rozmawiali, ale korespondowali ze sobą, przekazywali sobie tradycję słowa, misji słowa. I gdy zobaczymy w ostatniej księdze Mojżesza, w 18 rozdziale, w 5 wersecie Księgi Powtórzonego Prawa, z mowy pożegnalnej Mojżesza, Pan Bóg Twój wzbudzi Ci proroka spośród braci Twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. I w tej Ewangelii rozlega się właśnie taki głos. Jego słuchajcie. Te podobieństwa i cytaty to pobrzmiewające mojżeszowe słowo w tej scenie. Jest dla Izraela, czyli dla Piotra, Jakuba i Jana, jako jego przedstawicieli, znakiem, że Bóg w Jezusie teraz przemawia pełnym głosem od Tory po proroków i że to słowo Jezusa będzie całym jego mówieniem do Izraela. Podejmie to Paweł w swoich listach i w swoim wielkim świadectwie, przebiegając wzdłuż i wszerz od ziemi obiecanej po Grecję i z powrotem, przede wszystkim głosząc Izraelowi wielkie słowo Boga, a przez niego wszystkim ludziom. My jesteśmy kolejnym pokoleniem, które słyszy Jezusa, słuchając i czytając Święte Pisma, Pięcioksięgu Mojżesza, proroków, słyszymy i widzimy Jezusa, dlatego że wszystko się na Nim objawia w pełni. To jest wymowa tej sceny i jej symboliczny język, obrazów, słów, cytatów. I gdy nauczymy się tego języka, gdy Bóg nas nauczy języka wiary, którym przemawia, nagle zaczyna nam się wszystko otwierać i staje się zrozumiałe. Gdy Jezus prześwietlony jest światłem, jak kiedyś na Synaju twarz Mojżesza promieniała od kontaktu z Bogiem, za chwilę zejdzie z nimi na dół. Ta scena poprzedza niewielkie już odległości w Ewangelii Mateusza to, co się będzie działo na dole, nie na górze blisko Boga, ale na dole. Kiedy Jezus rozpocznie swoją misję męki śmierci, tam twarz Jezusa, która tu, jak mówi Ewangelia, jaśnieje jak słońce, już niedługo w tej Ewangelii będzie zmaltretowana, opluta, obita i zhańbiona. Czy to ta sama twarz tego samego człowieka, którą widzą Piotr, Jakub i Jan na tej górze, która tu jest pełna chwały Boga, rozświetlona światłem, którą chce się patrzeć? Co ci sami ludzie, Piotr, Jakub i Jan, zobaczą za chwilę na dole? Zobaczą twarz niepodobną do człowieka, jakby śpiewał nieznany prorok księdze Izajasza w piśmie o słudze Boga. I w taką twarz patrząc, nie wolno im zapomnieć, że to ta sama twarz, którą widzieli pełną światła, obita, opluta, zhańbiona, ale to ta sama twarz tego samego człowieka, jak mówi Ewangelia, umiłowanego mojego Syna. To jest znowu cytat u początku Ewangelii na tej górze. Zaraz po chrzcie w Jordanie u Jana Chrzciciela rozlega się głos w nieba: ten jest moim Synem umiłowanym, w Nim mam upodobanie. To samo powtarza Bóg dziś w tej scenie na górze, kiedy Jezus jest prześwietlony chwałą Boga. Z jedną różnicą. Do tego słowa z początku Ewangelii dodaje się dziś: Jego słuchajcie. I tu pobrzmiewa mowa Mojżesza. Wzbudzi wam Bóg proroka spośród twoich braci podobnego do mnie, jego będziesz słuchać. I tak zamyka się klamra tej wielkiej historii Izraela w ziemi obiecanej. W słuchaniu Jezusa spełnia się wszystko. Cała historia tysiącletnia. To są wielkie znaki i wielki język wielkich spraw. Gdy Bóg nam go objawi, gdy pozwoli nam go bardziej zrozumieć, możemy także zrozumieć, co znaczy dla nas, którzy zostali przez Boga wprowadzeni, tak jak kiedyś obiecał Abrahamowi, do wspólnoty z Bogiem spośród wszystkich ludów świata. Izrael Jezusa, czyli lud wybrany, to wszyscy ludzie, którzy go zaczną słuchać. Od początku powołania Abrahama w 12 rozdziale Księgi Rodzaju, kiedy Bóg po potopie zaczął interweniować na ziemi, od początku Abraham słyszał uniwersalną misję, niepartykularną. Jest wybrany, aby wszyscy ludzie doszli do błogosławieństwa w Bogu przez niego. I to właśnie ta wielka obietnica spełnia się w Jezusie. Kto zaczyna go słuchać, jak mówi Paweł, nieważne, czy jest mężczyzną, kobietą, czy jest Żydem, czy Grekiem, wszyscy są jedno w Chrystusie. Odnajdują jedność. Bez Jezusa tracą ją. Jezusa namaszczonego, umiłowanego Syna Boga. To jest deklaracja. Czy to jest prawda? Czy to się sprawdza? Musimy sami spróbować. Jeśli naprawdę zaczynają ludzie słuchać Jezusa, Jego Ewangelii, nie na niby, i zaczynają tak poruszać się na codziennych drogach, jak On, na pewno nie ma Żyda ani Greka, ani kobiety, ani mężczyzny w znaczeniu obcości, barier, przeszkód, agresji. Zaczyna się zupełnie inna historia ludzi. Gdy Jezus schodził z góry, mówi im w ostatnim słowie: nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu. Dlaczego? Żeby misja, którą Jezus dostał, nie została przerwana. On ma ją wypełnić do końca. W innej scenie mówi Piotrowi w szokującym słowie: zejdź mi z oczu, szatanie. To znaczy wrogu, przeciwniku. Dlatego, że Piotr usiłował go ratować, żeby, broń Boże, nie przyszło na niego to, co zapowiadał w Jerozolimie: męka i śmierć. A Jezus uważa go wówczas za przeciwnika, dlatego że staje mu na drodze, którą każe mu iść Bóg po to, aby wszyscy mieli ratunek. To jest jego misja. Jego chwała będzie głęboko ukryta, ale będzie w nim, w Wtedy, kiedy Jego twarz, ta sama z tej góry w pełni światła, będzie niepodobna do człowieka. I Jego ubranie tutaj, które rozbłysło jak światło, tam będzie zbroczone krwią, ubrudzone od upadków, poszarpane. Ale to samo ubranie tego samego człowieka, umiłowanego Syna Boga. I gdy my na codziennych naszych drogach też mamy wykrzywione twarze, niepodobne często do ludzi, i gdy też nam się poszarpią nasze ubrania, to co nas okrywa, i nie możemy na siebie patrzeć, powinniśmy częściej przyjść do Jezusa na tej górze i potem z Nim zejść znowu na dół, bo prawdą o nas jest to, co widzimy na górze, a nie to, co się z nami dzieje na dole. To, co nas deformuje, nie jest prawdą o nas. Deformacja nie jest naszym normalnym stanem, czy to moralna, czy fizyczna, czy psychiczna. Tylko to, jak nas Bóg rozświetla na górze, gdy jesteśmy z Nim. Tak było z Jezusem. Jezus w Jego deformacji, męki i śmierci nie utracił więzi z Bogiem umiłowanego Syna. Był tym samym na górze i na dole. A prawdziwym, tym, kim był naprawdę, widać było na górze, to znaczy w bliskości z Bogiem, kiedy Bóg go prześwietlał swoim światłem. To jest dobra nowina tej sceny. To nie wyniesienie ponadziemskie na górze, ale to światło, które ma być w Nim, w Jezusie i w nas, kiedy na dole będziemy przeżywać podobny los, od którego nic nas nie może uchronić, bo nie ma przywileju specjalnej ochrony dla ludzi Boga pośród losów tego świata. Na to często nie możemy się zgodzić. Nie ma innego sposobu jak ten, gdy opieramy się o Boga i zapatrujemy się w to, kim jesteśmy, gdy jesteśmy przy Nim. To jest nasz prawdziwy obraz.